Drodzy braterstwo, tematem dzisiejszego dnia jest wszystko, co ma pomagać nam do zbawienia. Bracia mówili, co jest konieczne i potrzebne do zbawienia. Ja też bym wam o tym chciał powiedzieć. Ale do zbawienia potrzebnych jest wiele rzeczy. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 14 rozdział i przeczytajmy. Od wersetu pierwszego. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące, mających imię Boga Jego napisane na czołach swoich. I słyszałem głos z nieba, jako głos wielu wód, i jako głos gromu wielkiego, i słyszałem głos cytrystów grających na cytrach swoich, a śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą i przed oczyma czworga zwierząt i przed starcami. A żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych 144 tysięcy, którzy są z ziemi kupieni. I podobny opis znajdujemy w 15 rozdziale. I widziałem jakoby morze szklane, zmieszane z ogniem, a tych, co zwycięzcy otrzymali nad oną bestią i nad obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą imienia jej stojących nad morzem szklanych, mających cytry Boże, a śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń barankową, mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Księga Objawienia pokazuje nam tych, którzy już dosięgli zbawienia. Zauważcie, braterstwo, że pokazuje nam również pewne warunki, które trzeba spełnić, aby osiągnąć to zbawienie. Zauważyliście, że ci, którzy tam stali, to co robili? Śpiewali. Co śpiewali? Pieśń nową. Ona jest nazwana z tytułu... To była pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Ale jeszcze coś robili. Oni również grali. Mnóstwo o pieśni, o słowach tej pieśni wspomniał już tu troszkę... Bracia wspomnieli w pierwszym wykładzie, ale zauważcie, że słowa pieśni to nie jest jedyny wymóg. Nie wystarczy tylko znać słowa. No, bractwo, powiedzmy sobie szczerze, że słów to się można dość szybko nauczyć. Jeżeli, braterstwo, zrobiliby w telewizji taki teleturniej z wiedzy, którą mają badacze Pisma Świętego, i duża nagroda była, ja myślę, że wielu by się znalazło takich, którzy tej wszystkiej wiedzy by się w miarę szybko nauczyli, jeżeli za tym by były stały duże pieniądze. Wiedzy można się nauczyć. Ale, braterstwo, tam nie wystarczyło znać słowa, ale trzeba było co je jeszcze? Zaśpiewać. A na dodatek jeszcze trzeba było zagrać. A zagrać i zaśpiewać to już nie jest tak łatwo i tak szybko się nauczyć. A ta pieśń podobno była bardzo trudna, bo nikt się nie mógł jej nauczyć, tylko te 144 tysiące. Wynikałoby z tego, braterstwo, że gdy chcemy tam się znaleźć, to powinniśmy zacząć się uczyć muzyki i śpiewu. No tak jest napisane. Śpiewali. Kto nie będzie umiał śpiewać, to chyba nie wejdzie, bo oni wszyscy śpiewali. Nie pisze, że część z nich śpiewała, tylko co? Wszyscy śpiewali i grali. Ale zapewne powiecie, braterstwo, że objawienie to jest księgą symboliczną i może to jest jakaś mowa symboliczna. Zapewne. Ale, braterstwo, zapewne nie przypadkiem umiejętność śpiewania i grania była dana tym, którzy mienią się być 144 tysiącami kościołem i oblubienicą barankową. Musi być coś takiego w muzyce i w śpiewie, coś, co jest potrzebne tym 144 tysiącom. Żeby, braterstwo, się dowiedzieć, co takiego jest w muzyce i śpiewie, że ci, którzy tam byli w niebie, musieli tą umiejętność posiąść, należałoby się zwrócić do Słowa Bożego. Co Słowo Boże mówi nam o muzyce i o śpiewaniu? Bractwo, muzyka i śpiew towarzyszą człowiekowi już od bardzo dawna, a wręcz od najdawniejszych czasów, i już Na pierwszych stronicach Biblii spotykamy człowieka, który grał, a nawet jak niektóre tłumaczenia podają, był nauczycielem tych, którzy grają na cytrze i flecie. Tym człowiekiem był Jubal. On już uczył grania na flecie i na cytrze. Czy więc, braterstwo, muzykę wymyślił człowiek imieniem Jubal? Czy to on stworzył instrumenty i wymyślił muzykę? Myślę, braterstwo, że człowiek nie mógłby stworzyć muzyki, nie mógłby wymyślić instrumentów, jeżeli nasze ucho nie słyszałoby odpowiednich dźwięków. Jeżeli nasze ucho nie rozróżniałoby dźwięków, to człowiek nie mógłby pisać muzyki, bo nikt by tego nie usłyszał. Są takie dźwięki, ultradźwięki, które człowiek nie słyszy. I cóż z tego, że jakaś muzyka byłaby napisana tymi dźwiękami, jeżeli człowiek nie miałby możliwości, żeby to usłyszeć. Tak więc wynika z tego, że Bóg, stwarzając człowieka, dał mu zdolność słyszenia dźwięków, rozróżniania ich, tak stworzył nasze zmysły, że możemy słyszeć i rozróżniać poszczególne dźwięki. A nawet, braterstwo, to, że człowiek może słyszeć i śpiewać, jest dowodem na to, jak autor książki Nowe Stworzenie podaje, jest jednym z dowodów na to, że człowiek został stworzony przez Boga. W tej książce autor pisze tak. W dalszym ciągu Walans przytacza, że głos ludzki przechodzi wszystko, cokolwiek może być wytworzone doborem naturalnym. Małpy wcale nie posiadają w sobie poczucia do muzyki ani zdolności w swych organach głosowych, gdy tymczasem najniższej rasy człowiek posiada jedno i drugie. Śpiewy ludowe są wielkim źródłem dla pierwszorzędnych kompozytorów muzyki. Dotąd się udają po temat dla swych kompozycji. Theodor F. Swart, komentując śpiewy murzyńskie śpiewane na plantacjach, które on przepisał, mówi, że w ich harmonii, wykonaniu wszystkie się stosują do przepisów naukowych kompozycji muzycznych. Zauważmy, braterstwo, że ludzie zauważyli, że nawet prości, niewykształceni ludzie potrafią nie tylko zaśpiewać, ale stworzyć muzykę. I tą muzykę, którą tworzą nawet ci murzyni na plantacjach, którzy nie umieli czytać i pisać, tworzyli muzykę, która zachwycała i jest zgodna z wszelkimi kanonami sztuki muzycznej. Czyli człowiek ma w sobie zdolność tworzenia, śpiewania i odczuwania muzyki. Widać stąd, że jest to dar, który dostaliśmy od Boga. Człowiek może rozróżniać poszczególne dźwięki, ale nie tylko, braterstwo. Odpowiednie ułożenie dźwięków może nam sprawiać albo przyjemność, albo powodować smutek. Albo wręcz, braterstwo, wprowadzać nas w nastrój, który nas po prostu rozdrażnia. No kto z was lubiałby słuchać, gdy styropian się po betonie trze? To jest taki dźwięk, że człowiek po prostu nie może tego wytrzymać. Zaś piękna muzyka wprowadza nas w pewien stan ukojenia i łagodzi nasze nerwy. Wreszcie o tym, że muzyka potrafi uspokajać, wiedzieli już ludzie dość dawno. Pamiętacie tą sytuację, gdy król Saul wpadał w depresję i miewał ataki złego? Wówczas jego otoczenie zauważyło, że trzeba coś zrobić i znaleźli męża, który pięknie grał na cytrze. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Czyli muzyka ma też własności lecznicze. Dla kogoś, kto jest niezrównoważony, kto ma jakieś ataki, napady złości, muzyka może być ukojeniem. Muzyką, braterstwo, uświetniano również ważne wydarzenia i uroczystości, na przykład zwycięstwa, pożegnania, powitania. Pamiętacie tę sytuację, gdy Jakub uciekał od Labana? Potajemnie wziął żonę i dzieci i uciekł. Gdy Laban spotkał go, to taki mu czyni wyrzut. Dlaczego potajemnie uciekłeś i okradłeś mnie? A nie powiedziałeś, abym cię odprowadził z radośną, z pieśniami, z bębnami i z cytrami? Czyli było w zwyczaju, gdy żegnano kogoś dostojnego, to wówczas śpiewano i grano. Tak samo, gdy Jefte przychodził do Mispa, zbliżył się do domu swego, to córka jego wyszła na spotkanie z bębenkami i tańcami. Tak samo pamiętacie, gdy Saul i Dawid wracali po zabiciu Filistyńczyka, a gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami, przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Taki refren śpiewały, który pamiętacie, tak rozeźlił króla Saula. O tym, że muzyka towarzyszyła radosnym wydarzeniom, świadczą również wypowiedzi Pana Jezusa. Czy Pan Jezus mówił coś o muzyce? Wydaje nam się, że muzyka nie była specjalnie tematem kazań ani rozważań Pana Jezusa, ale w dwóch miejscach Pan Jezus wspomina muzykę. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? I gdy wraca syn marnotrawny, to ojciec tak rzekł: i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. No i wiemy, jak zareagował. Pan Jezus jeszcze raz mówi o muzyce, gdy opowiada synom izraelskim taką przypowieść. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadając na rynku i wołając na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliśmy cię. Śpiewaliśmy wam pieśni, a nie płakaliście. Pan Jezus mówi, że granie na flecie powinno powodować radość, a śpiewanie pieśni powinno powodować smutek. I naród izraelski ani radosnych wieści, ani smutnych od niego, ani od Jana Chrzciciela nie chciał słuchać. Ale braterstwo, to, o czym mówiliśmy dotychczas, to była to muzyka, pieśni, które dziś moglibyśmy określić mianem pieśni jakich? Świeckich. Pieśń na przywitanie, pieśń zwycięstwa. Być może miały one jakiś charakter religijny, ale nic na to nie wskazuje. W treści tego nie ma powiedziane, że były to pieśni wyraźnie religijne. Czy więc muzyka była używana do wielbienia Boga? Była, to wiemy. A czy zastanawialiście się, kto pierwszy użył muzyki do wielbienia Boga? Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, no, gdzie mamy zapisaną pierwszą pieśń. Ja szukając odnalazłem, że pierwszym takim, być może są jakieś wcześniejsze zapisy, ale mnie wydaje się, że pierwszym takim zapisem to jest pieśń, którą śpiewał Mojżesz. Pamiętacie? Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. I Mojżesz po przejściu przez Morze Czerwone śpiewa Panu Bogu piękną pieśń, której refren powtarzają niewiasty izraelskie o tym, jak został pokonany Faraon. To jest pierwsza pieśń wielbiąca Boga. Później również Mojżesz pod koniec swojego życia śpiewa pieśń, którą Pan Bóg mówi: zapisz tą pieśń i naucz jej naród izraelski. Ale tak naprawdę człowiekiem, który najwięcej zrobił dla wielbienia Boga muzyką, był kto inny. Tym człowiekiem, jak myślicie, kto był człowiekiem, który najwięcej przyczynił się do wprowadzenia muzyki i śpiewu do wielbienia Boga? Jesteśmy tu chyba wszyscy zgodni. Tym człowiekiem był Dawid. Ja wam postawię jeszcze jedno, braterstwo, pytanie. Czy znacie takie miejsce, że Pan Bóg kazał Dawidowi, żeby wielbił go muzyką i śpiewaniem? Czy jest takie miejsce? Czy Pan Bóg dał takie polecenie: będziesz mnie wielbił śpiewem i muzyką? Trudno nam znaleźć takie polecenie. Ja myślę, że Pan Bóg nie dał takiego polecenia, ale Pan Bóg czekał. Pan Bóg chyba oczekiwał, że ktoś to zrobi. Pierwszy zrobił to Mojżesz, a później jakby udoskonalił to król Dawid. Król Dawid był znany z tego, że wiele śpiewał, że pisał pieśni, komponował muzykę, a nawet, jak mówi prorok Amos w 6 rozdziale, 5 wersecie, że Dawid konstruował instrumenty muzyczne. Że on sam nie tylko pisał pieśni, ale i również konstruował instrumenty, na których grał. Jemu, właśnie Dawidowi, zawdzięczamy to, że wprowadził śpiew do wielbienia Boga, wprowadził śpiew jako oficjalny obrządek religijny w świątyni. Zauważamy, bratersko, gdy badamy to, co było w przybytku, gdy badamy cienie przybytku, to nie zauważamy, żeby tam podczas nabożeństw, podczas odprawiania składania ofiar, ktokolwiek śpiewał. Nie mamy takiej informacji. Co prawda, gdy mówimy o muzyce, to jest jeden instrument wymieniony w księdze wyjścia i w księgach mojżeszowych. Tym instrumentem są trąby. Trąba jest instrumentem, ale gdy dokładnie się wczytamy przepisom o trąbach w 4 księdze mojżeszowej, 10 rozdziale, to piszemy tak: w dni waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach. Ale trąby miały bardziej charakter sygnalizacyjny, dziś byśmy powiedzieli, niż muzyczny. One zawiadamiały, powiadamiały, dawały znać. Były znakiem, gdy zwijano obóz i zwoływano za ich pomocą lud. Braterstwo, momentem, w którym śpiew i muzyka zostały wprowadzone do wielbienia Boga, takim przełomowym momentem było sprowadzenie przez Dawida skrzyni przymierza pańskiego do Jeruzalemu. Dawid dowiedział się, że należy skrzynię sprowadzić do Jeruzalemu, że tam jest miejsce, które obrał Pan Bóg. I wówczas też czytamy: a gdy cały Izrael sprowadził skrzynię przymierza pańskiego wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku rogów i trąb i cymbałów, przy grze na harfach i cytrach, w pierwszej księdze Kronik w 15 rozdziale i 28 wersecie. A w rozdziale 16 i 7 wersecie mamy napisane, że Daniel polecił po raz pierwszy, żeby śpiewano właśnie przy sprowadzaniu skrzyni Bożej. Wreszcie, braterstwo, Dawid do służby świątynnej wprowadził muzyków i śpiewaków. I znowu, braterstwo, ciekawa rzecz. Nigdzie nie mamy napisane, żeby Pan Bóg kazał mu to uczynić. Dawid jakby sam, z własnej inicjatywy, pomyślał, że dobrze by było chwalić Boga pieśnią i muzyką. Czy, braterstwo, Pan Bóg zaakceptował w ten sposób? Bo czasami tak jest, że my pewne rzeczy chcemy wprowadzić, pewne rzeczy nam się podobają, ale one się nie podobają Bogu. Czy był jakiś znak, że Panu Bogu ten sposób jego wielbienia i chwalenia się podobał? Ja myślę, że był. Jest to opisane w 2 księdze Kronik, w 5 rozdziale, a 12 do 14 wersetu. Mamy opisany moment, gdy poświęcano świątynię. A wszyscy lewici chórzyści, Asaf, Heman i Jeludon, wraz ze swymi synami i pobratymcami, odziani w bisior, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza. A z nimi 120 kapłanów, dmących w trąby, i trębacze, i chórzyści, mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśni chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała. Pamiętacie, gdy pierwszy raz Dawid sprowadzał skrzynię i nie zrobił to zgodnie z wolą Bożą? Jeden człowiek, który chciał tą skrzynię uchronić od przewrócenia, bo jechała na wozie, to co się z nim stało? Jeżeli to było niezgodne z wolą Bożą, to on umarł. Czyli jeżeli coś się Panu Bogu nie podobało, to dawał to poznać. W tym przypadku widzimy, że na dźwięk cymbałów, trąb i pieśni chwała Boża spływa do świątyni. To znak, że Bóg zaakceptował to, co uczynił Dawid. Bractwo, ten chór, który Dawid przygotował, bo tak faktycznie to nie Dawid wprowadził do świątyni, bo wówczas świątyni nie było. Dawid to wszystko zaplanował, przygotował materiały i przygotował ludzi, którzy tam mieli służyć. Tych muzyków i śpiewaków było wielu. Jak myślicie, ilu ich tam było? 10? 20? 70, brat tu mówi? No, 200 i to chyba 80 prawie. Także, braterstwo, jakbyśmy tak wzięli, to pół tej sali większa, to by byli śpiewacy w świątyni. To był potężny chór. Rzadko takie chóry śpiewają. Tylu śpiewaków Dawid przygotował do służby świątynnej. Ale, braterstwo, pojawia się pytanie. Oprócz tego, że Dawid chciał i umiał śpiewać i grać, chciał, żeby w ten sposób był uwielbiony Pan Bóg. Dlaczego? Dlaczego do służby w świątyni wprowadził śpiew i muzykę? Przecież tego nie było w przybytku. Czy służbie w przybytku czegoś brakowało? Możemy tak powiedzieć, że tego brakowało w przybytku? Nie, chyba nie. Dlaczego więc Dawid do świątyni wprowadza śpiew i muzykę? Natomiast należałoby postawić pytanie, dla kogo był przeznaczony przybytek? Kto miał z niego korzystać? Kto korzystał z przybytku, w służbie przy przybytku? Izraelici. Natomiast, braterstwo, gdy postawiono świątynię, czy świątynia była tylko dla Izraelitów? Na pewno była dla Izraelitów, ale czytamy takie słowa również w drugiej księdze Kronik, 6 rozdziale, a 32 werset. A także, gdy przyjdzie cudzoziemiec, który nie należy do ludu twojego izraelskiego, z ziemi dalekiej, ty racz wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i spełnić to wszystko, o co woła do ciebie ten cudzoziemiec. Ażeby poznały wszystkie ludy ziemi twoje imię i bały się ciebie jak twój lud izraelski. I aby wiedziały, że twoje imię jest wypowiadane w tym przybytku, którym ja zbudowałem. Bractwo, w tym wersecie czytamy, że Bóg chce, aby kto? Wszyscy ludzie byli zbawieni. I świątynia nie była tylko dla narodu izraelskiego. Do świątyni mogli też przybywać i cudzoziemcy. W świątyni był dziedziniec pogan, w którym oni mogli stać i mogli podziwiać i oddawać hołd wielkiemu, wszechmogącemu Bogu. I dlatego, braterstwo, taka jest różnica między przybytkiem a świątynią, że do świątyni przybywali cudzoziemcy. Nawet jest tu mowa, że przybywali z ziemi bardzo dalekiej. I ci cudzoziemcy mogli nie rozumieć po hebrajsku. I dlatego, braterstwo, muzyka ze względu na swój ponadnarodowy, nieograniczony językiem charakter być może miała przemawiać do serc właśnie tych ludzi przybywających do świątyni. O tym, braterstwo, o ewangelizacyjnym, jakbyśmy dziś powiedzieli, charakterze muzyki potwierdzają to słowa psalmu na przykład 57, w którym czytamy: wysławiać cię będę Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów. Bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Śpiew i muzyka miały przemawiać do serc innych ludzi. Pamiętacie, braterstwo, że Izraelici, gdziekolwiek byli w niewoli, to śpiewali. Bo śpiew jest czymś takim, co przemawia do serca człowieka bez względu na to, w jakim jest języku. I właśnie śpiew świątyni miał być tym międzynarodowym językiem przemawiającym do serc słuchaczy. I braterstwo, tak się składa, że najczęściej czytaną częścią Biblii są właśnie psalmy. I co o tym może świadczyć? Pierwszą księgą, która była przetłumaczona w ogóle na język polski, był Psalterz Dawidu. Pierwszą? Dlaczego przetłumaczono ją jako pierwszą? Widocznie najczęściej była używana. Braterstwo, charakterystyczna rzecz, że w tych naszych Bibliach, których starsze pokolenie najczęściej używa, w Bibliach Gdańskich, w ich pierwszym wydaniu z roku 1632 Księga Psalmów była wydana razem z nutami. Także nie potrzebowali od razu śpiewnika nosić, tylko mieli psalmy i do tych psalmów mieli od razu nuty, żeby mogli śpiewać. No zapewne nie były to te nuty, na które nucono psalmy w czasach Dawida, ale psalmy są tak piękne, że przez wieki tworzono do nich bardzo wiele różnych melodii. Bractwo, psalmy w większości są autorstwa Dawida. Czy wiemy, ile psalmów napisał Dawid? Mamy 150, nie wszystkie są jego autorstwa, ale możemy myśleć, że chyba napisał ich więcej. Ale ja wam zadam inne pytanie. A ile psalmów napisał Salomon? Też się zdziwiłem. Salomon napisał 1005 psalmów. 1005 pieśni, przepraszam, nie psalmów, pieśni. 1005 pieśni. No to możemy się domyślać, że Dawid mógł tych pieśni napisać dużo więcej. Także jak myślimy, że my w śpiewniku mamy koło 500, to nie jest tak dużo. Sam Salomon napisał 1005. Bardzo lubimy Księgę Psalmów i często niektóre psalmy śpiewamy. Ale nigdy ja przynajmniej nie zastanawiałem się, na jakie melodie śpiewano psalmy. Czytając Księgę Psalmów, zauważamy, że prawdopodobnie niektóre z nich śpiewano nie na specjalnie skomponowane melodie, ale śpiewano na melodie, które by powszechnie były znane. O tym mogą świadczyć tytuły psalmów. Na przykład Psalm 56 na nutę "Nie ma gołębica w dali", albo Psalm 69 na nutę "Lilię", Psalm 81 na nutę "Tłoczących wino", albo Psalm 22 na nutę "Łania w czasie zorzy porannej". Czyli na te melodie, które ludzie dobrze znali, do tych melodii Dawid dopisał piękne słowa, aby psalmy mogły być śpiewane. Psalmom towarzyszył akompaniament instrumentów. Używano wówczas instrumenty dęte, takie jak flety, trąbki, róg, czyli szofar, strunowych, takie jak harfa, lira, cytra, i perkusyjne, takie jak bębny i cymbały. I świadczy o tym psalm 150, który mówi: "Chwalcie go na głośnych trąbach, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na strunach i na flecie, chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach głośnych". Księga Psalmów, braterstwo, była często używana i o tym, że była często używana, świadczy również fakt, że bardzo często jest cytowana w Nowym Testamencie. Jaki był stosunek naszego Pana do muzyki i do śpiewu? Jak już mówiłem, w dwóch przypowieściach wspomniał o muzyce i mamy jeden fragment, który potwierdza, że razem z uczniami również śpiewali. Pamiętacie, gdy zakończyli ostatnią wieczerzę, to zanim udali się na Górę Oliwną, zaśpiewali pieśń. Musimy jednak pamiętać, że w czasie, gdy Pan Jezus chodził z uczniami, istniała świątynia i w świątyni byli ci, którzy śpiewali, śpiewacy i muzycy. Ale, braterstwo, apostołom nie była obca umiejętność śpiewania. Apostoł Paweł w liście do Efezjan podkreśla znaczenie śpiewu i muzyki w życiu zboru. Wymienia aż trzy rodzaje pieśni. Hymny, psalmy i pieśni duchowe. Co świadczy, że była różnorodność tych utworów, że to są inne utwory. Co innego jest pieśń, co innego jest hymn, a co innego jest psalm. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Również w liście do Kolosan powtarza to, podkreśla nauczającą i napominającą rolę pieśni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczając i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Mocy pieśni doświadczył braterstwo również sam apostoł Paweł. Pamiętacie sytuację, gdy będąc w Filipii, razem z Sylasem dostali się do więzienia. Zostali uwięzieni, niesłusznie oskarżeni i gdy tak skuci kajdanami siedzieli w lochu, o północy wraz z Sylasem modlili się i śpiewali pieśni. Przez to zapewne współtowarzysze niedoli rozpoznali pomimo obcego języka, że to były pieśni chwały, pieśni religijne, pieśni wielbiące Boga. Bo gdy przyszło trzęsienie ziemi, które otwarło mury więzienia, ci ludzie zrozumieli, że to nie było przypadkiem, że to ten modlitwy i pieśń spowodowała to wydarzenie. Dowodem było to, że nie uciekli. Apostoł Paweł mówi, gdy przychodzi stróż więzienia, oto wszyscy tu jesteśmy. I ciekawe, braterstwo, że być może właśnie ta pieśń, która dochodziła do uszu stróża więzienia, złamała również jego serce. I ten człowiek tej nocy stał się chrześcijaninem. On i cały jego dom. O znaczeniu śpiewu i gry podkreślają to również wersety z Księgi Objawienia. Ale jak już powiedziałem, braterstwo, Księga Objawienia jest księgą symboliczną. I że gdyby tylko rzeczywiście ta umiejętność grania i śpiewania literalnego była konieczna, to wszyscy, którzy tu siedzą, musieliby kończyć szkoły muzyczne. I gdyby Pan Jezus powoływał swoich apostołów, to powołałby tylko ich spośród ludzi grających. No tak nie jest. Nie mamy świadectw, żeby apostołowie byli biegli w grze na instrumentach, natomiast śpiewać umieli i śpiewali. Ale musi być coś takiego, braterstwo, w muzyce i w śpiewie, co jest potrzebne nam jako chrześcijaninom. Na pewno muzyka i śpiew, wielbienie Boga przy użyciu muzyki i śpiewu podoba się Wszechmogącemu. Lubi, jeżeli my śpiewamy pieśni i chwalimy Go w ten sposób. Ale, braterstwo, jest coś takiego w muzyce, co jest potrzebne. Bo muzyka, braterstwo, dociera do człowieka, do jego umysłu poprzez, jak my to mówimy, serce, czyli poprzez uczucia. Wiedza dociera do człowieka przez umysł. Jest to jeden kanał. Gdy coś się dowiemy, gdy przeanalizujemy, dociera to do naszego umysłu. Ale również do naszego umysłu docierają wiadomości, które płyną przez serce. Jest to całkiem inny kanał. Niektórzy bardziej rozwinięty mają kanał umysłowy. Niektórzy bardziej przez serce. Ale wszyscy potrzebujemy, żeby rósł nasz umysł i rosło nasze serce. Czyli pieśń, muzyka chwyta nas za serce. I znowu, braterstwo, żeby dotarła do nas treść, to treść pieśni zawsze łatwiej zapamiętać niż treść pisaną prozą. Spróbujcie się nauczyć braterstwo na pamięć jednej strony z Biblii. Nie jest to takie łatwe. A pieśń, gdy mamy się jej nauczyć, zaśpiewamy kilka razy i co? I znamy? I znamy słowa. Bardzo często właśnie śpiewane pieśni były po to, żeby nauczyć się pewnej treści. Treść pieśni czasami trafi szybciej do umysłu przychodzącego na salę człowieka niż niejedno kazanie. Bardzo często, braterstwo, chyba przeżyliście to, że w chwilach smutku, gdy mamy trudności, problemy, gdy przeżywamy coś, bardzo często śpiewamy sobie w samotności. Wówczas, braterstwo, pieśń dodaje nam siły. Ale są takie sytuacje, gdy pieśń dodaje nam mocy. Gdy staniemy tutaj wszyscy razem i chór zaśpiewa 700, 600 osób, to czyż nie czujemy się silni? Bo pieśń zawsze dodawała mocy. Pamiętacie, jak żołnierze przed bitwą to co śpiewali? Pieśni. I my też, gdy śpiewamy tu razem pieśń, to ona dodaje nam siły i mocy. Wspólny śpiew jest, braterstwo, bardzo ważnym elementem naszej społeczności. My czasami tego nie zauważamy, ale braterstwo to jest, tak prawdę mówiąc, jedyna forma taka nabożeństwa, gdzie wszyscy naraz możemy brać udział. Gdy ktoś mówi, to mówi jeden. Apostoł Paweł mówi, że mówcy to niech mówi dwóch albo trzech. A tu jest na sali tyle osób. Jak się modlimy, to wszyscy też się modli. Jeden, dwóch, trzech. A śpiewamy? Wszyscy razem. Każdy może śpiewać. Czyli pieśń, braterstwo, buduje naszą społeczność. Daje nam poczucie więzi. Ale, braterstwo, pieśń i śpiewanie nas też czegoś uczy. Nie da się, braterstwo, pięknie grać i pięknie śpiewać, jak się nie... Co robi? Ćwiczy. Nie da się siąść tutaj, jak ktoś gra tutaj, że on przyszedł i nie umiał 5 minut przed i nauczył się. Musi kilka ładnych lat się uczyć. Pieśń, śpiew wymaga cierpliwości, pracy. Tak samo jak u chrześcijanina. Nie da się być chrześcijaninem w 5 minut. To wymaga codziennej, żmudnej pracy nad charakterem, nad poznawaniem Słowa Bożego i nad wprowadzaniem go do swojego życia. Braterstwo, śpiew nas uczy jeszcze jednej rzeczy. Tego wykładu możecie sobie posłuchać już teraz w domu, nawet nie przyjeżdżając na tą konwencję. Ktoś ma internet, ściągnie, wysłucha wykładu. W ogóle wysłucha wszystkich wykładów z tej konwencji. Nauczyć się może treści tych, co było mówione tutaj, wszystkiego się może nauczyć na pamięć, nie będąc tutaj. Ale nie może z nami wspólnie, co zrobić? Zaśpiewać. I braterstwo, każdy, kto słucha i lubi muzykę, wie, że co innego jest puścić muzykę z magnetofonu, a co innego słuchać muzyki na żywo. To tak samo jakby puścić kasetę. Możecie sobie tą kasetę kupić, jedną, drugą i wysłuchać jej i będziemy ich słuchać. Ale co innego jest, gdy zaśpiewamy wszyscy razem. Bo wtedy ta pieśń inaczej brzmi. I druga sprawa, że my sami ją śpiewamy. Wspólne śpiewanie uczy nas, braterstwo, budowania społeczności. I czasami pokazuje nam, jak tą społeczność jest budować trudno. Bo, braterstwo, gdy śpiewamy, to musimy śpiewać na jedną melodię. Ale to nie jest takie proste. Musimy na jedną melodię śpiewać i jeszcze w tym samym czasie. Pamiętacie, jak na niektórych konwencjach są dwie sale, to jedna sala śpiewa wcześniej, a druga później. Gdy ktoś tam jest z boku, to już jest co? Dysonans. Nie jest łatwo śpiewać razem. Czy, braterstwo, widzieliście kiedyś taki chór, który przyszedł na koncert i spotkał się pierwszy raz na koncercie i od razu zaśpiewał? Nie, braterstwo. Żaden chór tak nie działa. A przecież są bardzo zdolni muzycy. Jeżeli dano by im nuty, powinni się sami w domu nauczyć, stanąć i co? Zaśpiewać. Nie. Wspólne śpiewanie wymaga, żeby się spotykać i ćwiczyć. Państwo, my nie możemy być dobrymi chrześcijaninami, jeżeli w domu sobie będziemy czytać, studiować, a inni to nam są w ogóle niepotrzebni. Dla chrześcijanina jest ważne wspólne ćwiczenie. Wspólne spotykanie się i ćwiczenie. To nas uczy społeczności i uczy nas słuchania, braterstwo, jedni drugich. Bo wspólne śpiewanie ma to do siebie, że jak my będziemy śpiewali co innego niż drugi, to od razu to będzie słychać. Więc śpiew nas uczy społeczności. Śpiew w samotności jest całkiem innym przeżyciem, jak śpiew wspólny. I modlitwę, to Pan Jezus mówi, wejdź do swojej, co? Komory. Tam się możemy w samotności modlić. Ale śpiewać, no śpiewamy czasami w samotności, ale lepiej się śpiewa, gdy nas jest więcej. Bractwo, śpiewanie uczy jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Czy wszyscy śpiewają tak samo? Najprostsza forma śpiewu to jest śpiewanie jednym głosem. Ale są też śpiewy na wiele głosów. Prosto jest zagrać na jednym instrumencie, ale są też orkiestry i są chóry, które grają na wiele instrumentów. Tam w świątyni nie był tylko jeden instrument, ale było ich wiele. Każdy instrument ma swój dźwięk. Każdy głos ma swoje własne tony i dźwięki. I czasami, gdy słyszymy je niezależnie, wydaje nam się, że one z sobą nie grają. Jeden głos śpiewa inną melodię, drugi głos śpiewa inną. A gdy zaczną śpiewać razem, widzimy piękno. Ale wreszcie tego piękna znowu nie widzimy, gdy te głosy nie będą dobrze wystrojone, wytrenowane, wyćwiczone i nie będą z sobą w harmonii. Myślę, bractwo, że śpiew nas uczy bardzo ważnej rzeczy w społeczności. Że nie wszyscy są tacy sami i nie wszyscy śpiewają tym samym głosem. Ale żeby był chór i żeby była społeczność tych 144 tysięcy, to wszyscy muszą śpiewać na tą samą melodię i w tym samym rytmie. I głosy mogą być różne, ale one muszą poprzez wspólne śpiewanie stworzyć piękną harmonię. Bo nawet jeden głos, jak on fałszuje, to wytrawne ucho od razu usłyszy. Chociaż będzie 144 tysiące, a jak jeden głos by był fałszywy, to on sprawi dysonans. Oni wszyscy musieli śpiewać tą samą pieśń. Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. To ciekawe. Ciekawe jest również, ale nie starczy nam dzisiaj czasu na rozważanie, o czym ta pieśń jest. Bo ta pieśń ma również specyficzną treść. Treść, która jest oparta na tym, co uczył Mojżesz i Jezus. Na Starym i Nowym Testamencie. Na zakonie i Ewangeliach. Ale myślę, braterstwo, że oprócz treści istotna jest również i forma. Że my wszyscy musimy się nauczyć tej pięknej harmonii. Musimy się nauczyć słuchać innych głosów. Musimy się nauczyć wspólnie współbrzmieć. A osiągnąć to możemy tylko poprzez wspólne zgromadzanie się, poprzez wspólną społeczność i poprzez ćwiczenie śpiewu. Bo kiedyś na tym wielkim koncercie, który będzie przed Barankiem, 144 tysiące musi zaśpiewać tą piękną, nową pieśń, której nikt inny nie mógł się nauczyć. Nikt inny nie miał tyle siły i energii, tyle wytrwałości, żeby ćwiczyć słowa, akordy i dźwięki tej pięknej pieśni. Ale mam nadzieję, że my wytrwale będziemy ćwiczyć i kiedyś tam wspólnie wykonamy ją na chwałę Bogu i Barankowi. Amen.